Cześć Łukasz.
Cześć Przemo.
Jak się nazywasz?
Nazywam się Łukasz Citków.
O, ciekawe.
A ty skąd się tu wziąłeś?
Miło mi Cię poznać. Ja się nazywam Przemysław Lech. Prowadzę sobie tutaj podcast.
O, no, czyli ja wpadłem do Ciebie, czy Ty wpadłeś do mnie?
No nie wiem. Spotkaliśmy się na Zoomie i nazwaliśmy nasz podcast Zoom na świat. To już jest 6 albo 7 odcinek.
Chyba 7.
Siódmy. No. Tyle, ile dni tygodnia.
No, czyli już 2 miesiące prawie, nie?
No.
I dalej nikt nas nie ogląda.
Jak to nie? Mamo, gdzie nie ty jesteś?
Nie, no ile tam mamy pod tymi filmami? Po 100 wyświetleń na każdy?
Kilkadziesiąt. No. Dobra, ale koniec biadolenia, bo jak będziecie to oglądać, drodzy widzowie, to już was będą miliony, jeśli nie miliardy. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o tym, że nie polecam T-Mobile.
Ja też.
O,
no to super.
Pięknie się składa. A, jeszcze zanim zaczniemy ten super świetny temat, będziemy robili antyreklamę firmą w naszym podcaście.
Czy nikt nas za to nie pozwie? Albo jak nas pozwie, to będziesz nas reprezentował?
A, trudno. To będziemy się bronić w ten sposób, że trzeba było świadczyć lepsze usługi.
A faktycznie tak jest, że jak ktoś wyraża swoją opinię nieprzychylną na temat jakiegoś takiego koncernu, korporacji i ta korporacja go pozwie, nie wiem, czy w ogóle się takie przypadki zdarzają na zasadzie, że napisałeś zły komentarz i teraz ci pozwiemy, to faktycznie pierwsze pytanie, czy takie rzeczy się zdarzają, a drugie pytanie, czy faktycznie można się bronić na zasadzie, że każdy ma prawo do opinii?
Wiesz co, każdy się może bronić, firma, spółka, jaką jest T-Mobile, też się może bronić, też może walczyć o swoje dobro osobiste, natomiast to wszystko musi, wszystkie te przesłanki w celu ochrony swoich dóbr osobistych musi być spełnione. Ja będę tego korzystał w ramach swojej wolności słowa, czyli opowiem prawdę o tym, jak T-Mobile mnie obsłużyło.
A czy właśnie słowo prawda nie jest właśnie takim czymś, co można szeroko interpretować i każdy ma swoją i wiesz, ty opowiesz taką historię, ale takie T-Mobile może powiedzieć nie, bo prawda jest taka. I oni wtedy opowiedzą to samo zdarzenie, ale z innej perspektywy.
Nie, są pewne zdarzenia, które nie sposób zaprzeczyć. Ja o tym dzisiaj powiem.
Dobra, to dawaj, to lecimy, bo jestem bardzo ciekawy.
Dobra, otóż za pół roku kończy mi się umowa z T-Mobile i oczywiście oni do mnie dzwonią, proponują, że jestem taki fajny i żebym został i że mogą mi nawet telefon zaoferować. No to ja mówię, dobra, to ja chcę taki telefon. Telefonu akurat nie będę reklamował, bo to jest, każda z tych marek telefonów to są duże korporacje i nie potrzebują ode mnie reklamy. Więc powiedziałem, dobra, to ja chcę taki. Oni powiedzieli, spoko, na raty, porozkładamy. I oprócz tego, ja powiedziałem jeszcze, że chcę, żeby oprócz raty za sam telefon, to chcę też oczywiście abonament, żeby dalej mieć wasze usługi, ale w tych usługach chcę mieć 5G. No bo telefon też obsługuje to 5G. I oni powiedzieli, dobrze, to zrobimy w takiej cenie. I to były bardzo dobre ceny. Ja się zgodziłem i jeszcze przez telefon się upewniłem. Dobrze, proszę powiedzieć, na pewno będę miał w abonamencie usługę 5G włączoną. Tak, wszystko będzie. Wszystko będzie na 100%. No i oczywiście, jak odebrałem w ostatni piątek telefon i sprawdzam, czy jest 5G, czy obsługuje. Nie ma. Mimo iż w Opolu jest włączone już 5G, na całym mieście jest, w całym mieście, to patrzę, że nie wyświetla mi, że cały czas korzysta z LTE. No więc ja dzwonię do T-Mobile i mówię, że nie tak się umawialiśmy, drodzy Państwo, drodzy T-Mobile. Proszę sobie odsłuchać rozmowę z konsultantem i składam tutaj oficjalną reklamację i proszę to rozpoznać. I konsultant oczywiście to przyjął, tam jak właśnie to był jakiś dział techniczny, coś takiego. No i oczywiście dostałem informację po jakimś czasie, że na maila pisemne potwierdzenie, że tak, konsultant wprowadził pana w błąd i w związku z tym reklamacja zostaje uznana. Wysyłamy tutaj oświadczenie o odstąpieniu od podpisanego aneksu. Zaproponujemy panu nowe warunki. Czyli patrz, sami się przyznali do tego, że mnie oszukali. Ja to powiem wprost, że mnie oszukali, bo świadomie konsultant, może nieświadomy, ale w każdym razie powiedział mi zupełnie coś innego, a świadczona usługa nie obejmowała tego, na co się umawialiśmy. I chciałbym tutaj zaznaczyć i poradzić, że dobrze jest w ciągu, powiedzmy, najbliższych 2 tygodni sprawdzić, czy rzeczywiście wasza oferta, którą mieliście dostać, zgadza się z tym, co dostaliście faktycznie, ponieważ według mnie ten okres nagrywania rozmów T-Mobile to może być właśnie do 2 tygodni. Według mnie tak jest. Możliwe, że oni to trzymają i archiwizują jeszcze dłużej, ale dla bezpieczeństwa tak przyjmijmy, żeby tak do 2 tygodni od momentu, kiedy się dostaje aneks podpisany, czy tam telefon, kiedy jest odbierany od kuriera, to żeby to sobie wszystko sprawdzić, czy rzeczywiście tak, jak miało być. A w ogóle najlepiej, to ja zalecam, żebyście również nagrywali rozmowę z konsultantem. Nie ma żadnych przeszkód. Oni nagrywają, wy też możecie. Już odpowiadam na pytanie, czy można, czy w ogóle legalne jest nagrywanie. Możliwe i dozwolone jest nagrywanie rozmów, w których to ty jesteś uczestnikiem. Czyli nie można nagrywać rozmów poprzez zakładanie podsłuchu, nie? Bo wtedy ty nie jesteś uczestnikiem rozmowy. Natomiast można jak najbardziej i dla waszego bezpieczeństwa, jeśli widzicie, że dzwoni konsultant, dzwoni biuro obsługi, to włączcie sobie na głośne mówienie, nagrywajcie drugim telefonem, czy w ogóle drugim sprzętem, dyktafonem. Może powiedzcie temu konsultantowi, że ja również nagrywam rozmowę, panie drogi, droga korporacjo. I żebyście później mieli takie dowody zgromadzone. No i oczywiście oni tutaj proponują, żebym podpisał wypowiedzenie tego aneksu i proponują mi telefon w znacznie wyższej cenie teraz i ofertę na abonament, na usługi telefoniczne również w znacznie wyższej cenie. Jestem zmęczony tym, że właśnie nie dość, że mnie w ten sposób potraktowali, to jeszcze w zamian za to proponują mi znacznie, znacznie wyższe ceny. Wiesz, wieloletniego klienta tak potraktować, no kto dzisiaj tak obsługuje klienta? Jaka to jest jakość? Nie rozumiem tego.
A nie jest tak, że właśnie takim dużym firmom bardziej zależy na pozyskiwaniu nowych klientów i tą jakość, tą jakby te moce przerobowe przerzucają właśnie na pozyskiwanie nowych, no bo uznają, że ci starzy już są i nie uciekną i nie musimy się tak do nich przykładać, a nawet jak uciekną, to jest niewielki odsetek. Czy chyba tak też robią na przykład banki, że to, że masz konto 10 lat w jakimś tam banku, wcale nie znaczy, że ten bank będzie dla ciebie fajniejszy, da ci tańszy kredyt i tak dalej, tylko w zasadzie chyba jako stary klient wieloletni jesteś gorszy niż ten potencjalny nowy, który może przyjść.
No, wszędzie w tych zasadach prowadzenia biznesu, marketingu podkreślają, że znacznie łatwiejsze jest utrzymanie klienta niż zdobywanie nowych klientów. Więc oni moim zdaniem powinni się skupić na zupełnie innej jakości obsługi, i z chęcią, z radością nawet skorzystam z usługi innej sieci.
Dobra, to teraz moja historia z T-Mobile. Wiesz, to było już ze 3 lata temu, więc mogę coś tam poprzekręcać, ale tak mniej więcej zarys. No to u mnie była sytuacja o tyle inna, że całość się zaczęła w salonie, w punkcie obsługi. Miałem numer telefonu jako osoba fizyczna. Założyłem sobie działalność gospodarczą i chciałem zrobić cesję z osoby fizycznej na działalność gospodarczą. Udałem się do punktu, zrobiłem sobie taką cesję, no i przy okazji pani do mnie mówi, że jak pan już tutaj robi sobie taką cesję, ta umowa i tak zaraz tam dobiega końca, no to właśnie może nowy telefon, jakiś tam abonament, coś tam, milion tych usług. I to było mniej więcej tak, że pani zaproponowała mi jeszcze internet, karty SIM, która jest takim kartą SIM nie do dzwonienia, tylko właśnie, która służy jako taki router i do tego telefon, który też można było z niego dzwonić, ale to bardziej zostało mi to tak wytłumaczone, że to ten telefon jest po to, żeby sobie do niego wsadzić tą kartę SIM i mieć taki właśnie mobilny router. Wszystko tam, wiesz, 0 zł, za złotówkę, jakieś takie, totalnie mi się to jakby opłacało i brzmiało to bardzo korzystnie. I ja faktycznie przyznaję się bez bicia, Nie przeczytałem tej umowy, tak, wiesz, oddechy do dechy, jak za tobą stoi 5 osób w kolejce i masz 30 stron do przeczytania, tylko po prostu w rozmowie z panią dopytałem, że okej, to mamy takie, to mamy takie, to mamy takie, to kosztuje tyle, tutaj jest opłata aktywacyjna, tutaj będę miał miesięczną opłatę taką. W zasadzie, jeżeli chodzi o ten główny numer, który ja sobie tam właśnie przenosiłem z osoby fizycznej na działalność gospodarczą, to tam się nic nie zmieniło, znaczy miało się nie zmienić i tylko z tym internetem to była oferta, która się nazywała Magenta, coś takiego. Mhm. Więc dostałem ten drugi telefon, który miał być tym routerem, drugą kartę SIM. W ogóle to było tak skomplikowane, że jak ta pani jak mi to wytłumaczyła, to ja też tak wychodziłem z tego salonu, może to jest mój błąd, że jakby zgodziłem się na coś, czego do końca nie rozumiałem, ale wychodziłem z tego salonu właśnie tak, że mi się prawie wydawało, że to rozumiem. Tam była jakaś jeszcze chmura, to wszystko właśnie coś tam w tej chmurze było i wyszedłem stamtąd z trzema kartami SIM. Nawet teraz, kurczę, jak o tym mówię, to sobie myślę, jak ja mogłem być taki naiwny, że się na to nabrałem. No i co się okazało, że przyszedł pierwszy rachunek, to miało być chyba, wszystko miało kosztować miesięcznie chyba 70 zł. Przyszedł pierwszy rachunek na chyba 250, no więc troszkę więcej niż 70. No i dzwonię i pytam też dokładnie na infolinię, że miało być tak, miało być tak, miało być tak, a jest totalnie co innego. No i wysłali mi takie zestawienie, co ja tam dokładnie mam w tej swojej ofercie. No i się okazało, że mam 3 razy więcej niż to, co obiecała pani. Znaczy mam faktycznie te usługi, które ta pani obiecała, no ale w całkowicie innych kwotach. No i mówię, że ja tego wszystkiego nie zamawiałem, nie chciałem, znaczy chciałem, ale dostałem informację, że to będzie kosztowało tam 19 zł i nie więcej. No i co się okazało, że ta pani z tego salonu, z tego punktu 2 miesiące później wyleciała, bo się okazało, że właśnie wszystkich klientów tak naciągała. Nie wiem, czy oni tak działają, czy oni tak mają, że sprzedawca w punkcie obsługi ma jakiś target albo ma jakieś premie, jeżeli sprzeda więcej. Domyślam się, że pewnie tak, albo może ma jakiś target, który musi wyrobić, bo jak tyle nie zrobi, to jest jakiś, nie wiem, kierownik, który na nią krzyczy, ale ona typowo po prostu mnie naciągnęła, oszukała, mówiąc mi, patrząc mi w oczy, że będzie 70 zł, a wiedziała o tym, że będzie 250. Ja przyznaję, że faktycznie dałem się nabrać, no bo jakby uwierzyłem, że w jej dobre intencje i nie sprawdziłem tej umowy, nie przeczytałem jej oddechy do dechy. I to było już właśnie ze 3 lata temu. Ja w międzyczasie, już jak tam upłynął ten pierwszy okres, to zrezygnowałem z tej pierwszej karty SIM, z tej chmury. Ten router, panie, mam drogi do dzisiaj, bo to w ogóle podpisałem umowę na chyba, no właśnie na 3 lata i on się kończy jakoś za 2-3 miesiące. Tamtą już wypowiedziałem, mój główny numer, jak tylko mogłem, to już przeniosłem do Play'a, bo to była tylko kwestia właśnie przeniesienia do innej sieci, więc jak tylko to mogłem zrobić, to zrobiłem i właśnie uciekam z każdą poszczególną usługą, albo ją wypowiadam, albo ją przenoszę, żeby właśnie finalnie uciec z tego T-Mobile. Jak oni do mnie dzwonią i pytają, czy mogą mi coś zaoferować, to ja za każdym razem z ogromną chęcią mówię im na tych infoliniach, że absolutnie nic mi nie możecie zaproponować, bo mnie oszukaliście, okradliście. Ja to w jakimś tam sensie rozumiem, że to nie oni, w sensie nie ten konsultant, który do mnie dzwoni, tylko ta pani w tym punkcie obsługi, ale mam trochę pretensje do samej firmy jako właśnie korporacji. Po pierwsze dlatego, że nikt mi nie chciał pomóc, jak ja dzwoniłem na tej infolinie i mówiłem, opowiadałem o tej sytuacji, to nikt nie chciał nawet posłuchać, rozważyć tego w jakiś sposób, pochylić się nad tym i stwierdzić, dobra, nasz pracownik cię zrobił w ciula, no to chociaż, nie wiem, może ci to jakoś, no właśnie, aneksujemy albo cokolwiek, nie? Tylko takie typowe procedury, sztampowe regułki, konsultant pracujący na tej infolinii za 15 zł za godzinę, który ma to gdzieś. Więc to jest moja pretensja, że okej, oszukałem jakaś pani, ale wy jako korporacja, która jakby ta pani u was pracuje, to chociaż pochylcie się nad moją sprawą i ją rozważcie. Tylko zostałem zasypany tym, żeby napisać jedną reklamację, potem napisać reklamację od reklamacji i nikt mi w żaden sposób nie chciał pomóc. Więc no, nie pozostało mi nic innego, jak tylko po prostu odwrócić się, odejść i szerzyć wieść, że T-Mobile niestety no, nie przykłada się do tego, żeby potraktować tego klienta indywidualnie. Też może rozumiem, że może jak na tak dużą skalę, no to nie mają czasu na takie bardzo indywidualne traktowanie, no ale też to też nie jest mój problem, że ja zostałem oszukany. W sumie, tak licząc na szybko, płaciłem 150 zł mniej więcej miesięcznie więcej niż powinienem przez prawie 3 lata. No to też jest tam ze 2-3 tysiące. Wydałem, a które mogły zostać w mojej kieszeni, więc co mogę, to przenoszę do innej sieci, co mogę, to wypowiadam i No i nie chcę już korzystać więcej nigdy z usług sieci T-Mobile.
No widzisz, więc ty mówisz o tym, że no wiadomo, że dla takiej dużej korporacji pojedyncze przypadki, pojedyncze niezadowoleni klienci to nie mają znaczenia i rzeczywiście tak jest, ale przecież tych klientów jest coraz więcej i według mnie to jest już, może zrobić taki efekt kuli śnieżnej, że przede wszystkim ja jako niezadowolony klient po pierwsze powiem o tym kilku osobom, ty również tak samo, a jeśli zarówno ja, jak i ty byliśmy klientami T-Mobile i byliśmy tak potraktowani, to prawdopodobnie tych ludzi jest naprawdę dużo, dużo więcej.
A czy nawet dużo, dużo więcej to i tak jest jakiś promil w skali całości? I czy też nie jest tak, że każda sieć ma takie podobne przypadki?
No szczerze mówiąc, to naprawdę, żeby prawidłowo i satysfakcjonująco obsłużyć takie przypadki, takie sytuacje jak nasza, to naprawdę nie trzeba było wiele wysiłku. Zwłaszcza, że wydaje mi się na przykład, że za granicą to może wyglądać zupełnie inaczej. Tylko na przykład takie korporacje, które działają w jednym kraju, w drugim kraju mogą mieć już zupełnie inne zasady. Bo wiemy na przykład, że w bankach jest takie sytuacje. Są takie przypadki, gdzie w jednym kraju obsługa klienta wygląda tak, a w drugim wygląda zupełnie inaczej. I możliwe po prostu, że za granicą wygląda to inaczej, a w Polsce jakiś dyrektor zarządzający w ten sposób nie przykłada wagi do obsługi klienta, albo wręcz wprost mówi, że dla niego takie małe liczby nie mają znaczenia, ale według mnie, ja już naprawdę znam parę ludzi, na przykład mój wspólnik z kancelarii też został oszukany, powiem to wprost, został oszukany przez konsultanta, bo on przez telefon zapewniał go, że tak, to jest tylko taka kwota, nie będzie żadnych więcej kosztów, a stało się zupełnie inaczej. No to masz już kolejne przypadki, kolejne.
Czy konsultanci robią to świadomie, czy jakby świadomie mają target do wyrobienia i będą mieli z tego jakieś premie, czy oni to robią nieświadomie, bo są niekompetentni?
Tak przypuszczam, że świadomie to robią, że dla nich się liczy zysk tu i teraz, bo pewnie za 2-3 lata odejdą stamtąd, firma nie będzie im robiła problemów z tego powodu, że ktoś się poczuł oszukany, ponieważ ostatecznie, no kto będzie te reklamacje składał? Albo kto będzie odstępował od umowy? Też ludzie nie wiedzą takich rzeczy, w jaki sposób to zrobić. Albo na przykład ja uważam, że ty mogłeś się wykłócać w tej swojej sytuacji i powiedzieć, że nie będę płacił. Kwestia tylko dowodowa, znaczy, tego, jak można by tutaj to wykazać, nie? No i trzeba by jeszcze ostatecznie trafić do sądu. No a dla mnie to nie jest problem, ale przypuszczam, że jak osoba, która dostanie nakaz zapłaty, będzie musiała złożyć sprzeciw i tak dalej, no to też są takie kwestie, które mogą męczyć już w ogóle na samą myśl, nie?
Znaczy u mnie to jakby stanęło w takim punkcie, że oczywiście na infolinii otrzymałem informację, żebym napisał reklamację. Napisałem jedną reklamację, oni odpowiedzieli, że nie uwzględniają, bo podpisałem umowę, opisałem całą tą sytuację bardzo szeroko i na końcu po całej tej wymianie korespondencji dostałem informację, mówiąc w skrócie, że jak ci się nie podoba, to nas podaj do sądu właśnie. I wiesz co, samo jakby sądzenie się z nimi, to dla mnie też luz, nie? Nie ma problemu. Tylko ja się bałem jednej rzeczy, że ja potrzebowałem tego numeru. To znaczy ten numer telefonu nie mógł mi zostać wyłączony, bo ja dziennie odbieram kilkadziesiąt połączeń i nie mogę sobie pozwolić na brak dostępu, żeby po prostu ten konkretny numer telefonu został wyłączony. Więc to, że oni by mi tam wysyłali wezwania do zapłaty, to dla mnie okej. Tylko też właśnie sobie pomyślałem, że jeśli doszłoby do sprawy sądowej, to ja nie udowodnię w żaden sposób tego, że ta pani mi to powiedziała. Musiałbym tam pójść z jakąś ukrytą kamerą, co w ogóle chciałem zrobić, ale właśnie jak chwilę później ona została zwolniona, bo się okazało, że nie tylko ja byłem takim przypadkiem, tylko że właśnie tam w tym salonie ponoć to było notoryczne. Więc czy ja mógłbym to jakoś inaczej udowodnić? Albo gdybym chciał iść z nimi na taką wojnę na zasadzie właśnie, że idziemy do sądu finalnie, to byłbym w stanie to w jakiś sposób wygrać?
Można by jeszcze spróbować tutaj świadkami udowodnić tak dane fakty. No pewnie poszedłeś tam sam, chyba że ktoś tam jeszcze widział, ale też musiałbyś zdobyć dane do tej osoby, żeby się z nią skontaktować ostatecznie.
Znaczy to byli jacyś przypadkowi ludzie w kolejce.
Natomiast właśnie zachęcam do tego, że jeśli jest taka sytuacja, kiedy wy coś dogadujecie przez telefon, to Również nagrajcie tę rozmowę, włączcie na głośne mówienie, nagrywajcie innym telefonem, powiedzcie, że taka jest sytuacja, że skoro wy, droga korporacja, nagrywacie, ja też chcę mieć dla swoich celów dowodowych, żeby później mieć udowodnione te warunki, które mi obiecaliście. I teraz jeszcze powiem jedną sytuację, jak z kolei 6 lat temu wygrałem z T-Mobile, ponieważ w sytuacji, w której zgłasza się reklamację, to sprzedawca czy usługodawca ma 14 dni na to, żeby się do niej ustosunkować. Jeśli przekroczy o jeden dzień, o jedną godzinę przekroczy ten termin, to znaczy, że on uznał reklamację. I ja tak miałem 6 lat temu, telefon przestał mi działać i złożyłem to właśnie jako reklamację do T-Mobile, które mi sprzedawało ten aparat. I odczekałem te 14 miesięcy, nie było żadnego odzewu. Ani telefonu, ani SMS-a, a przecież no co jak co, ale T-Mobile to chyba wie, jak się ze mną skontaktować. I 15 albo 16 dnia poszedłem do salonu i powiedziałem, no jak ta moja reklamacja? I oni powiedzieli, no niestety nie uznaliśmy, a telefonu się naprawić nie da. No bo zresztą telefonów iPhone'owskich nie da się naprawiać, bo oni zazwyczaj to już tak, wszystko jest tam tak zespawane w całości, że nie można tego otwierać, specjalnie tak są produkowane. No ja powiedziałem, no bardzo fajnie, bardzo mi przykro, że nie możecie tego naprawić, w takim razie poproszę o nowy. I oni do mnie, sprzedawca, odpowiedział, że no ale no niestety nie uznajemy tej reklamacji. Ja mówię, no ale niestety 14 dni minęło, proszę i się skonsultować na zaplecze. I on rzeczywiście poszedł, wrócił i powiedział, no ma pan rację, dostanie pan nowy aparat zaraz. I rzeczywiście tak się stało. I dali mi całkiem nowego iPhone'a.
No i ekstra. No tak. I super.
Także chcę tutaj darmowa porada prawna. Pilnujcie sobie tego terminu 14 dni od momentu, kiedy zgłosicie reklamację. A jak zazwyczaj, kiedy w takiej sytuacji zgłaszacie reklamację, to od razu się przecież w salonie wydaje telefon, więc oni mają możliwość zbadania tego właściwie praktycznie od razu. To nie jest wasz problem, czy oni to będą badali w danym salonie w jakimś małym mieście, czy oni muszą to odsyłać do jakiegoś rzeczoznawcy w Warszawie, żeby to ocenił, to nie jest zupełnie wasz problem. 14 dni to 14 dni. Mhm. Także polecam taki mały trik. Akurat właśnie dzisiaj nagrywam z kancelarii, więc taka dzisiaj będzie mała, darmowa porada prawna. Od razu zaznaczam, że ten kwiatek, który jest tutaj z tyłu za mną, to takie liście są podejrzane, to nie jest marihuana.
A trochę wygląda faktycznie. No.
Dopiero teraz widzę, że tak wygląda.
Wiesz co, to jak jesteśmy w takim temacie, to ja bym jeszcze chętnie opowiedział jedną historię też o korporacji, z której też jestem niezadowolony i też z niej uciekłem. A mówiąc konkretniej, Santander Bank, wtedy jeszcze bez WBK. To już tak w skrócie, byłem za granicą i zjadło mi kartę w bankomacie. Mogę powiedzieć dokładnie, byłem w Serbii i zjadło mi kartę w bankomacie. Poszedłem do banku, udałem się do banku tego, no, do którego należał ten bankomat. I mówię, że w waszym bankomacie, do waszego bankomatu włożyłem swoją polską kartę, no i bankomat zjadł. I pani mnie tam poinformowała, że wydadzą mi kartę, ja tam, wiesz, pokazałem paszport i tak dalej. Pani mówi, że no okej, okay, ale chcieliby poprosić o to, żebym ja poprosił swój bank, żeby mój bank wysłał maila do nich i ona mi podała konkretny adres mailowy, na jaki tego maila trzeba skierować, właśnie z opisem, wyjaśnieniem i prośbą, czyli że tak, jesteśmy tutaj bankiem, do którego należy ta karta, ten gość to jest nasz klient, potwierdzamy, że można mu wydać kartę, prosimy, żebyście mu tą kartę wydali. Prosty mail po angielsku, no żeby, no wiadomo, żeby to było dla nich zrozumiałe i jak oni dostaną takiego maila, ja do nich przyjdę, wylegitymuję się paszportem, dowodem i mi tą kartę wydadzą. Nigdy do tego nie doszło, ponieważ 2 miesiące proszenia się na infolinii bez WBK, no nikt nie był w stanie, nikt nie był skłonny napisać takiego maila, ponieważ tego nie było w ich procedurach. Czyli wiesz, właśnie milion wytłumaczeń, wyjaśnień, że oni nie przewidują takiej sytuacji, że mogę poprosić o nową kartę, że oni mi ją wyślą za granicę, ale to będzie trwało 30 dni, bo tyle się oczekuje, to było też kilka lat temu. I nikt mi nie chciał w żaden sposób pomóc. I to chyba jakby mam ten sam rodzaj pretensji, jakie w przypadku T-Mobile, że jeżeli coś jest chociaż trochę niestandardowe, to nikt się nie chce nad tym pochylić, pomóc tak indywidualnie, tylko jeżeli to się właśnie nie mieści w jakichś tam prostych procedurach, no to już nie ma rozwiązania. I faktycznie to finalnie tak się wydarzyło, że ja po prostu musiałem poprosić o nową kartę, no, która szła do mnie 2 miesiące, nie? Bo to szło, no właśnie, jeszcze przez międzynarodowo, więc ten list z tą kartą szedł bardzo długo. Oczywiście ja już się zdecydowałem na to, jak już straciłem wiarę, straciłem nadzieję, że oni takiego maila wyślą. No więc finalnie byłem przez bardzo długi okres czasu bez karty, która była mi bardzo potrzebna. No i ja to też tłumaczyłem, że właśnie sytuacja jest wyjątkowa, że jestem za granicą, że nie będę w najbliższym czasie w Polsce, że proszę po prostu o jednego prostego. Ja już, wiesz, co zrobiłem? Ja im napisałem tego maila po angielsku i im wysłałem z prośbą, żeby oni to tylko skopiowali i wysłali na ten adres. Totalnie, wiesz, uprościłem im jakby tą procedurę. Chodziło tylko o skopiowanie, wpisanie tego adresu mail, który ja też im wysłałem, i kliknięcie wyślij, i byłoby po temacie. No nikt tego nie zrobił. I pamiętam, że też się wtedy stwierdziłem, że się obrażam i zamykam to konto i idę sobie do innego banku.
Zatem właściwie to trzymam kciuki za to, żeby T-Mobile nas pozwało. Już widzę te nagłówki gazet. T-Mobile pozywa dwóch początkujących podcasterów. Tylko zyskamy na tym rozgłos, także trzymamy za to kciuki. Do zobaczenia w sądzie, drogie T-Mobile. I chciałbym jeszcze powiedzieć, że a propos dużych firm, korporacji i instytucji, to zupełnie nie należy się ich bać, bo my w naszej kancelarii mieliśmy już wiele, wiele, wiele przypadków, kiedy walczyliśmy w sądzie z wielkimi ubezpieczycielami, bankami, tego typu firmami telekomunikacyjnymi, ZUS-ami, instytucjami, urzędami. I naprawdę to nie jest tak, że oni znają magiczne sztuczki, że zatrudniają prawników, którzy znają magiczne sztuczki. Wręcz przeciwnie, oni, zwłaszcza w przypadku ubezpieczycieli, jest tak, że oni celowo odmawiają wypłaty takiego odszkodowania, jakie powinno być, ponieważ mają nadzieję, i pewnie tak jest, większość osób nie będzie się z nimi sądzić. No i niestety właśnie, dokładnie tak jest i niestety wiele osób odpuszcza, a mogłoby naprawdę powalczyć i rzeczywiście, no muszę szczerze powiedzieć, to nie jest jakiś szczególnie wielki prawniczy wysiłek, jeśli w ogóle to jest jakiś wielki wysiłek, żeby wygrać taką sprawę o odszkodowanie, w której wie się, że ono powinno być wyższe. Nie jest to jakieś szczególnie trudne, żeby wygrać z ubezpieczycielem.
Jest takie przeświadczenie, że faktycznie te stawki, które ubezpieczyciele chcą wypłacać, są specjalnie zaniżane, bo liczą na to, że właśnie jakieś tam, i pewnie tak jest, że właśnie nawet jak ktoś ich poda do sądu i wygra i oni to wypłacą, to i tak ci, którzy się na to nie zdecydowali, no to finalnie taki ubezpieczyciel wyjdzie na tym na plus. Ale jest też chyba, wydaje mi się, takie przeświadczenie, że właśnie wszystkie takie państwowe instytucje typu właśnie urzędy, że tutaj to nie ma co zadzierać, bo to tam rękę myje, to wszyscy tamci, te sądy, te urzędy, to z jednej paki i oni się tam będą chronić swoich. Wydaje mi się, że ludzie tak myślą, nie? Że ludzie się właśnie boją ruszać na przykład, nie wiem, urząd skarbowy, tego typu instytucje, no bo wydaje mi się, że jak pójdą do sądu z czymś takim, no to na pewno 100% przegram.
A wystarczy na przykład pójść na jedną poradę prawną, zapłacić 100-200 zł, w zależności od tego, kto ile sobie liczy, żeby się wszystkiego dowiedzieć, nie? Jakie są szanse, jakie jest ryzyko, ile to będzie kosztowało. I naprawdę tylko tyle. I czy w ogóle warto to robić, ile będzie kosztowało wynagrodzenie tego prawnika. Ale żeby nie było tak też słodko-cukierkowo i że prawnicy są tacy super, to wczoraj widziałem, że był adwokat, który brał udział w wypadku drogowym. Słyszałeś o tym?
Widziałem to. Widziałem ten filmik, że on taki nieskruszony coś tam gadał o coś tam, samochody jak trumny na kółkach. Widziałem
tak,
ten
tak,
filmik.
Tak. Ja powiem, no. Powiem właśnie od początku, że on, podobno było tak, że on był na weselu i chyba wracając z tego wesela zderzył się z samochodem z naprzeciwka.
Ale był trzeźwy?
On był trzeźwy i przez policjantów już został od razu zakwalifikowany, wytypowany jako sprawca. W każdym razie oni uznali, że to jest jego wina. sądząc po tym, co on mówi, to myślę, że on też czuje, że to jest jego wina. I on nagrał później takie wideo, a i zginęła dziewczyna w ogóle z tego samochodu, w którym on się zderzył. Okej, na pewno ktoś tam zginął, nie? Ten samochód, z którym on się zderzył. I on nagrał wideo na Instagramie, czy gdzieś tam relacje, że no wypadek wypadkiem, że wszyscy tutaj mówią o prędkościach, o alkoholu, jeździe po alkoholu, ale nikt nie mówi o tym, że na polskich drogach są też samochody, które są jeżdżącymi trumnami. I to jest tego dowód, że moje świetne auto, takie bezpieczne, przetrwało, a tam zostało rozgniecione i że te dziewczyny mogły zainwestować więcej pieniędzy, nawet za cenę kredytu, żeby sobie kupić lepsze auto. No przepraszam, ja chcę teraz przeprosić za tego debila, za takie słowa, bo ten gość nie powinien być adwokatem, mówiąc takie rzeczy. To nie ma, ja nie rozumiem, jak człowiek w ogóle, niezależnie od tego, kim jest, a zwłaszcza kiedy jest adwokatem, to powinien sobie zdawać sprawę z tego, co on mówi. Naprawdę robi szkodę wszystkim prawnikom tak naprawdę.
Wiesz co, nie wiem, czy kojarzysz Jan Śpiewak, to jest taki aktywista
tak.
z Warszawy, to złożył zawiadomienie do tej instytucji, która nadzoruje adwokatów tam, ORA, jakoś tak, tak?
Pewnie do Naczelnej Rady Adwokackiej.
Chyba tak, no właśnie złożył tam jakieś zawiadomienie, czy wniosek właśnie o ukaranie tego gościa, czy w ogóle jakby zabranie mu uprawnień do tego, żeby nie mógł pełnić funkcji adwokata. No. Znaczy ja się w pełni zgadzam, że to jest ekstremalnie patologiczne zachowanie, że właśnie kogoś koleś zabił i to, co mu wpada do głowy, to wyciągnięcie telefonu i nagrywanie filmików do internetu. No.
A jeszcze inna rzecz. Wyobraź sobie tak, jesteś w takiej sytuacji jak on, brałeś udział w śmiertelnym wypadku drogowym, jest duże ryzyko, że zostaniesz uznany za sprawcę i on jeszcze kilka dni po tym zdarzeniu nagrywa sobie o tym relacje na Instagramie. Co trzeba mieć w głowie, nie? Żeby sobie pomyśleć, nagram o tym relację live na Instagram.
On w ogóle, wiesz co, chyba ponoć też jest film, że on zaraz po tym wypadku wysiadł z samochodu, bo jemu się nic nie stało i nagrał sobie ten samochód rozwalony. Także to była jego pierwsza myśl, wyciągnąć telefon i odpalić nagrywanie, nie?
No masakra. No to myślę, że jeśli on zostanie uznany za winnego tego wypadku, to przez to swoje zachowanie po zdarzeniu również zostanie surowiej ukarany niż normalnie by był potraktowany przez sąd. Myślę, że sąd to weźmie pod uwagę.
A jeżeli się okaże, że on faktycznie nie był sprawcą tego wypadku?
No to w tej sytuacji to pewnie zostanie wobec niego wytoczone postępowanie dyscyplinarne i tam już są, czyli takie wewnętrzne postępowanie w gronie adwokatów. I grozi mu od, powiedzmy, nagany poprzez grzywnę, zawieszenie w czynnościach służbowych, po wykluczenie, w ogóle wyrzucenie z zawodu. No i to wcale nie jest takie niemożliwe w tej sytuacji. Myślę, że to tak sobie tak kalkuluje, że rzeczywiście to mu grozi, że naprawdę go wyrzucą z adwokatury.
Czy on jako adwokat nie powinien tego wiedzieć? Czy to jest po prostu
Oczywiście, że powinien. To wszystko jest tym bardziej dziwne w tej sprawie, nie? Że on takie rzeczy mówi, że to powinien sobie z tego zdawać sprawę. Nie?
A też wiesz co, gdzieś mi mignęła też taka informacja, że on w ogóle wcześniej też robił takie dziwne rzeczy, jak na przykład właśnie chwalenie się na Instagramie, że on tam broni jakichś, wiesz, gwałcicieli i w ogóle, że on jakby się chwali tymi sprawami, które prowadzi, ale właśnie w taki sposób, że pokazuje, że moim klientem jest na przykład taki gangster i ja go tutaj teraz bronię, jestem fajny.
No możliwe. No to w takim razie wiele, wiele rzeczy to tłumaczy. Kończymy na dzisiaj?
Kończymy na dzisiaj, tak. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Standardowo zapraszamy do subskrybowania, komentowania, tak, bo chcielibyśmy dowiedzieć się, co myślicie. I trochę też z Wami podyskutować na te tematy. Sprawdźcie linki w opisie i widzimy się w kolejnym odcinku.
Napiszcie w komentarzu, przez kogo Wy zostaliście oszukani.
O! I czy macie jakieś doświadczenia z T-Mobile? Dzięki. Cześć.